Nareszcie, szepnął młody mężczyzna, spozierając na ponury gmach opuszczony przed chwilą. Stał w potokach porannego, majowego słońca, rzucającego złote skry na jego wysmukłą sylwetkę i twarz wymizerowaną długim pobytem w więzieniu. Stał, trzymając małą walizeczkę w ręku i spozierał na ruch uliczny i przechodniów, ni to radośnie, ni to z podziwieniem, jak ludzie, którzy z dawna odwykli od gwaru i zgiełku wielkiego miasta. Nie, raczej spozierał radośnie, bo dłużyły mu się te ostatnie dni, te godziny ostatnie spędzone w mrocznej celi, wlokły bez końca. Liczył sekundę każdą i pojmował znakomicie owe niezrozumiałe i bezsensowne na pozór ucieczki swych współtowarzyszy, którzy ogarnięci dziwną psychozą niemal w przededniu uwolnienia wyłamywali kraty, nie pomni ani kary, ani grożących niebezpieczeństw, byle jeno co rychlej znaleźć się na wolności. Jak melodyjnie zabrzmiał dziś z rana chropowaty głos dozorcy, kiedy nań zawołał. Numer 60. Do kancelarii. Po cywilne ubranie. Po chwili znalazł się w więziennej kancelarii przed obliczem naczelnika. Naczelnik, człowiek starszy, lubił każdego ze swych byłych pupili żegnać odpowiednim przemówieniem. Panie Welski, rzekł, zwracając się do niego po raz pierwszy w ten sposób. Tykał go bowiem dotychczas na równi z innymi aresztantami. Opuszcza pan nasze mury po dwuletnim pobycie i mam nadzieję, że nie zawita do nas więcej. Teraz, gdy odbył pan karę, jest człowiekiem wolnym. Wyznać muszę, zastanowił się chwilę. Mówię to oczywiście prywatnie, bo wroków władz nie mam prawa krytykować, iż cała pańska sprawa wydała mi się niezrozumiałą i... Tu urwał. Chciał dodać zapewne, iż nie wierzył w winę Welskiego i przypuszczał, że ten padł ofiarą jakiegoś nieszczęsnego zbiegu okoliczności. Urwał, bo jako wielki dyplomata sądził, że i tak powiedział dość, a jaśniej mu się tłumaczyć nie przystoi. Welski w odpowiedzi jeno skinął głową i bez słowa opuścił kancelarię. Czyż dziękować miał za to wyrażenie w oględny sposób wątpliwości w jego winę? Toć tyle swego czasu się nazaprzeczał, namęczył się. Starał wszystkich przekonać, iż dzieje mu się bezpowrotna krzywda, że dziś ponowne roztrząsanie bolesnych szczegółów uważał za zbyteczne. Nareszcie wolny. Szeroko wciągnął w piersi ciepłe wiosenne powietrze, wyprostował się, ruszył z miejsca. Lecz w tejże chwili przystanął. Dokąd? W pierwszym porywie radości zapomniał o dręczącym pytaniu, które nieraz mu się już nasuwało w więziennej celi. W Warszawie nie miał bliższej rodziny, a przyjaciele? Część z nich odsunęła się od niego w czasie hańbiącego procesu. A ci pozostali, którzy okazywali mu niby to tyle sympatii? Jak go dziś przyjmą? Czy zechcą dopomóc do powrotu w ramy uczciwego społeczeństwa? Czy przejdą do porządku nad piętnującym wyrokiem, czy też usuwać się będą niczym od dotkniętego morową zarazą? Nauczony przykrymi zawodami przywykł już był nie wierzyć ludziom, ani nie wierzyć czczym zapewnieniom współczucia. Czy który z tych, którym ongi tyle przysług wyświadczył, odwiedził go choć w więzieniu lub zapytał listownie? Czy on, Welski, żyje? Czy mu czego nie potrzeba? Czy nie chory lub nie umarł w tiurmie? Uśmiechnął się z ironią. Dokąd? Powtórzył. Przed chwilą tak cieszył się, że ujrzy znów kwitnące kwiaty i drzewa, że napawać się będzie gwarem ulicznym, patrzeć na piękne kobiety, robić wolny, co zechce sam. A teraz... Bez pieniędzy, prawie bez dachu nad głową. Potrząsnął się gwałtownie siłą woli, rozpraszając coraz bardziej ogarniające zniechęcenie. A no, zobaczymy, mruknął. Z twardej ja ulepiony gliny. Jeśli tyle przetrwał, przetrwam jeszcze. Choćby po to, aby się spotkać z tym nędznikiem, któremu zawdzięczam 2 lata straconego życia. Machinalnie zacisnął w kieszeni parę drobnych banknotów doręczonych mu przy opuszczeniu więzienia za aresztancką pracę. Zacisnął je silniej, jakby tym ruchem pragnąc dodać sobie otuchy i w tym zetknięciu szukać siły do nowej, rozpaczliwej walki o byt. Nie pozbył się wszakże całkowicie dręczących myśli, bo szedł z opuszczoną na piersi głową, pozornie bez celu, nie rozglądając się dokoła. Gdyby Welski nie był się zatopił w swych niewesołych dumaniach, zapewne uderzyłby go pewien na pozór drobny szczegół. Oto, kiedy tak szedł, z przejeżdżającego tuż koło niego tramwaju wychylił się jegomość, gruby, wygolony, w amerykańskich okularach i patrzył za nim długo w ślad, jakby rozpoznając, czy jest Welski tym, kogo on ma na myśli.